Fraud Detection, czyli szelest elektronicznych pieniędzy. 2 października 2008 000. Bankowość elektroniczna. Zakupy online, kasyna i gry online to miliony codziennych transakcji finansowych odbywających się w przestrzeni internetowej. Siedząc w domu, rzadko zastanawiamy się, w jaki sposób ta druga strona, bank czy sklep, dba o bezpieczeństwo naszych aktywów. Tradycyjne metody ochrony przestają wystarczać i coraz częściej pojawiają się rozwiązania, które analizują nasze poczynania, na przykład podczas dokonywania przelewu. Ogólnie można je określić jako środki wykrywania i zapobiegania nadużyciom, fraud detection lub fraud prevention, w zależności od celu, który ma być osiągnięty. Bankowość elektroniczna, zakupy online, kasyna i gry online to miliony codziennych transakcji finansowych odbywających się w przestrzeni internetowej. Siedząc w domu, rzadko zastanawiamy się, w jaki sposób ta druga strona, bank czy sklep, dba o bezpieczeństwo naszych aktywów. Tradycyjne metody ochrony przestają wystarczać i coraz częściej pojawiają się rozwiązania, które analizują nasze poczynania, na przykład podczas dokonywania przelewu. Ogólnie można je określić jako środki wykrywania i zapobiegania nadużyciom, fraud detection lub fraud prevention, w zależności od celu, który ma być osiągnięty. Zastanówmy się, dlaczego technologie te rosną w siłę, jak funkcjonują i co mogą nam zaoferować. Przyjrzyjmy się również problemom, które wiążą się z ich stosowaniem. W ostatnich kilkunastu miesiącach liczba nadużyć, zwłaszcza finansowych, zdecydowanie wzrosła w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze przed rokiem 2006. Skąd ta data? Otóż w tym właśnie roku zyski z przestępczości internetowej przewyższyły te pochodzące z handlu narkotykami. Utrzymujący się trend wzrostowy spowodowany jest trwającą już od dłuższego czasu reorganizacją świata cyberprzestępców. Dokonujące się zmiany mają upodobnić podziemne szajki do korporacji działających na prawach wolnego rynku. Kod złośliwy pisany jest zgodnie ze standardowym cyklem deweloperskim. Projekt, wersja rok, testy, pilot, produkcja. Jest także tworzony z myślą o konkretnym celu. Takie podejście sprawia, że problem elektronicznych wyłudzeń staje się problemem nie tylko dla nas, klientów. Najbardziej narażone na ataki pozostają, cokolwiek by powiedzieć, banki. Tajemnicą Poliszynela jest, że każdy z większych banków padł ich ofiarą. Gartner szacuje, że z powodu takich właśnie działań firmy straciły już prawie 2 miliardy dolarów. A to nie koniec. Spadający poziom zaufania do dokonywania transakcji online sprawia, że również liczba zniechęconych klientów, którzy z nich zrezygnowali, przekroczyła 30 milionów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Gartnera, użytkownicy z jednej strony obawiają się zagrożeń, ale z drugiej wcale nie oczekują wprowadzania przez dostawców usług takich zmian, które wymagałyby dodatkowych czynności od klientów. W dalszym ciągu chcą logować się do serwisów, używając tylko nazwy użytkownika i hasła, nie chcą tokenów ani innych środków zabezpieczeń. S.153191 cel, konto Jana Kowalskiego. Ataki mogą pochodzić z wielu źródeł. Pierwszym, już tradycyjnym, są infekcje stacji roboczych poprzez różnego rodzaju złośliwe kody, ataki phishingowe czy man in the browser itb. Tutaj w ostatnim czasie triumfy święcił tandem Mbroad, Niklus. Ten pierwszy to niezwykle sprytny rootkit dla systemu Windows, który zagnieżdża się w sektorze startowym dysku MBR, Master Boot Record, a w konsekwencji startuje, zanim zacznie działać jakiekolwiek oprogramowanie antywirusowe. Jego kod wstrzykiwany jest w wiele procesów w taki sposób, że późniejsze jego usunięcie staje się dosyć trudne. Tak naprawdę Mbroad sam z siebie nie wyrządza większych szkód, służy jako środek transportowy dla innego robactwa, na przykład Niklusa. Ten duet sprawił, że nie jeden z menedżerów CSO odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu także w polskich bankach miał zarwane noce. Równie często jak stacje robocze atakowane są niedostatecznie zabezpieczone witryny webowe firm e-commerce czy banków. W tym przypadku kod złośliwy wstrzykiwany jest bezpośrednio do portalu, co pozwala na przykład na wykradnięcie numerów kart kredytowych, przechwycenie haseł i tym podobne. Kolejnym źródłem ataków są pracownicy, którzy działają w zmowie z osobami spoza firmy, na przykład wyprowadzając listy klientów wraz z ich danymi. Tak samo popularne są modyfikacje urządzeń, dzięki którym realizowane są elektroniczne transakcje, jak na przykład bankomaty czy automaty do tankowania. W internecie w ciągu kilkunastu minut można znaleźć dosyć szczegółową instrukcję tego, jak w szybki sposób przerobić bankomat tak, aby zbierał numery kart płatniczych wraz z numerami PIN. Zabezpieczenia przed takimi atakami nie są możliwe do odparcia za pomocą wyłącznie jednej superskutecznej technologii. Ochrona musi przebiegać na wielu poziomach, począwszy od stacji użytkownika, a skończywszy na systemach drugiej strony transakcji. Patrząc z perspektywy dostawcy usługi, bardzo często nie ma on wpływu na to, co dzieje się na stacji użytkownika. Na szczęście może badać pewne atrybuty z nią związane, o tym za chwilę. W jaki sposób usługodawcy mogą chronić swój online'owy biznes? Po pierwsze, poprzez właściwe przygotowanie, a potem częste audyty pod kątem bezpieczeństwa mechanizmów dostępowych, portal www, Centrum Obsługi Telefonicznej, IVR i tym podobne, i to dzieje się u większości. Po drugie, silne uwierzytelnianie, to raczej już także jest standardem. Po trzecie wreszcie, systemy monitoringu i weryfikacji transakcji. Nas tutaj najbardziej interesują te ostatnie. S.153192 na ratunek Fraud Detection. Niezależnie od sposobu, w jaki nastąpi wyłudzenie informacji, potrzebny jest system, który będzie potrafił rozpoznać, czy dokonywana właśnie transakcja jest legalna, czy też istnieje prawdopodobieństwo, że to działanie oszusta. Tutaj pole do popisu mają systemy określane wspólną nazwą Fraud Detection / Prevention Systems FDS. Na rynku tych rozwiązań zaczyna się prawdziwy tłok. W Polsce jeszcze tego nie widać, ale to kwestia kilku, może kilkunastu miesięcy. Wietrząc zysk, o palmę pierwszeństwa walczą tacy giganci jak Entrust, Oracle, RSA Security czy Verisign. Firmy te dokonały też kilku przejęć. Aby przyspieszyć ekspansję, Oracle kupił firmę Pharosa, RSA firmy Passmark czy Ciota, a Verisign firmę SnapCentrix. Pojawia się także sporo mniej znanych marek, np. CyberSource, Norcom czy Actimize, a jest o co walczyć. W maju tego roku Gartner zbadał 50 największych banków w Stanach Zjednoczonych. Ponad połowa z nich zadeklarowała, że W2009R będzie inwestować w systemy FD/FP. Banki te uznały również, że rozwój systemów FDS znajduje się na drugim miejscu listy rzeczy do zrobienia, zaraz po pilnowaniu zgodności z regulacjami. Zacznijmy od wyodrębnienia systemów Detection i Prevention. Większość systemów antyfraudowych potrafi pracować zarówno w jednym, jak i w drugim trybie. Podjęcie decyzji, który z nich wdrożyć, należy do odbiorcy systemu, który musi być świadom tego, co wiąże się z każdą ścieżką. Podpięcie systemu wykrywania jest praktycznie nieinwazyjne. System pracuje trochę offline'owo i nie ingeruje w transakcje. Wymaga jedynie dostarczenia źródła informacji, baz danych, czy systemów transakcyjnych, na podstawie których nastąpi rozpoznanie nadużycia. Takie podejście nie wymusza dodatkowych kosztów, ale też należy do grupy rozwiązań typu musztarda po obiedzie. Fałszywa transakcja zostanie wychwycona, ale pieniądze, dane osobowe czy projektowe już wyciekły. Dlatego też duże instytucje finansowe decydują się na wdrożenie prawdziwych systemów zapobiegania. A to nie jest już operacja banalna. Musi być lepiej przemyślana, ponieważ mogą, w zależności od systemu, wiązać się z nią niemałe zmiany. Zapobieganie oznacza, że rozwiązanie będzie ingerowało w system transakcyjny, który musi zostać przeprojektowany tak, aby właściwie wpisać się w nową koncepcję. Mogą to być systemy działające przed właściwym systemem transakcyjnym. Wymagają mniejszych zmian, ale są też takie, które wymagają zmian w portalu. Oprócz integratora niezbędny będzie aktywny udział własnych programistów. W zależności też od sposobu weryfikacji transakcji może zaistnieć potrzeba włączenia dodatkowych grup, np. administratorów systemu i IVR Interactive Voice Response. Bez względu na sposób wdrożenia, system FDS powinien być w stanie objąć monitoringiem wszelkie aktywności podejmowane przez użytkownika za pomocą dowolnego kanału, który może posłużyć do zrealizowania transakcji. W grę mogą więc wchodzić bankomaty, aplikacje dla telefonów komórkowych, dostęp webowy czy nawet operacje dokonywane w okienku bankowym albo przez telefon. Obecnie większość instytucji finansowych inwestuje w ochronę kanału webowego, który jest wykorzystywany najczęściej. Niektórzy jednak już teraz obejmują ochroną także bankomaty czy usługi świadczone przez call center. Wszechobecna inwigilacja, co rozumiemy przez monitoring. Chodzi tutaj o uczenie się przez system typowych zachowań użytkownika. Na podstawie zgromadzonych informacji wiadomo na przykład, że Jan Kowalski co piątek wykonuje kilka przelewów. Robi to ze swojego domu na przedmieściach Warszawy, około godziny 20.00, tuż po telewizyjnych wiadomościach. Łączy się z reguły poprzez przeglądarkę Internet Explorer w wersji 6.5 z Windows Vista. Do tego dochodzi weryfikacja samej transakcji. Powiedzmy, że nasz Jan dokonuje przelewów na kwoty nieprzekraczające 1000 ZTU. Tego rodzaju informacje dają punkt zaczepienia do prowadzenia dalszych analiz. Każde odstępstwo od tego wzoru może wzbudzić podejrzenia. Systemy FDS to złożony zbiór wielu technik i technologii, które mają zapewnić wysoki poziom trafności i rozpoznawania podejrzanych transakcji. Mamy tutaj do dyspozycji techniki takie jak weryfikacja informacji udostępnianych przez samą stację kliencką, profilowanie użytkownika, geolokacja, analiza ryzyka związanego z transakcją, kontekstowa analiza wzorca transakcji czy analiza sposobu korzystania przez użytkownika z aplikacji dostępowej. Otrzymujemy także możliwość integracji z systemami dodatkowej weryfikacji transakcji czy tożsamości użytkownika, najczęściej out of band. Wszystkie te technologie tak naprawdę służą do zliczania punktów przyznawanych za każdy z badanych parametrów, tak zwany scoring. Następnie przeprowadzenia na tej podstawie analizy ryzyka i zaakceptowania bądź zakwestionowania dalsza weryfikacja czy wręcz odrzucenia transakcji. Mówiąc o FDS, nie można zapominać o technologii i risk-based authentication RBA, wykorzystując zarówno dane historyczne, jak i te dostarczane w czasie rzeczywistym. Określa prawdopodobieństwo tego, czy działania użytkownika mogą być niewiarygodne. Informacje te nie są badane jednostkowo, ale w kontekście pozostałych danych. Takimi atrybutami mogą być na przykład dane logowania, adres IP, lokalizacja fizyczna lub typ wykorzystywanego do przeprowadzania transakcji i urządzenia. Do tego dochodzą jeszcze dane dotyczące transakcji. Mając to wszystko, możliwe jest stworzenie wzorca lub też pewnego profilu typowego zachowania użytkownika, do którego można porównywać jego późniejsze działania, tak zwany baselining. Wiadomo też, że transakcje elektroniczne to byt niezwykle dynamiczny, dlatego też silnik korelujący, który leży u podstaw RBA, musi być wystarczająco inteligentny, aby uczyć się i naginać do zmieniających warunków. Stosowane są tutaj rozmaite koncepcje sztucznej inteligencji, od prostego modułu opartego na regułach, jak W. Firewallu, poprzez uczenie maszynowe, aż po rozbudowane analizatory anomalii. Każde z tych podejść ma wady i zalety. Sporo rozwiązań wykorzystuje wszystkie z nich. Silnik oparty na regułach pozwala na bardzo szczegółowe określenie warunków, jakich wystąpienie sprawia, że transakcja może być uznana za podejrzaną. Można stosować wyrażenia regularne, dopisywać dodatkowe moduły sprawdzające i tym podobne. Niestety, silnik ten potrafi tylko i wyłącznie postępować według z góry wyznaczonych wzorców. W związku z tym nie pozwala na wykrycie nowych typów nadużyć, a jego obsługa wymaga sporych nakładów administracyjnych. Ciągłe zmiany reguł i wieczna deweloperka. Analizatory anomalii mają tę przewagę nad silnikami pracującymi w UG reguł, że same wyszukują zachowania nietypowe, zanim ktoś zdąży opisać je regułą. Ponadto stosowane na przykład w systemie VIP Verisign wykorzystują algorytm klastrujący, za pomocą którego podobne transakcje są agregowane, następnie grupowane i tworzą wspólny wzorzec zachowania. Każdorazowe przeprowadzenie transakcji to porównanie jej cech do takich wzorcowych klastrów. Jeżeli zachowanie nie pasuje do żadnego z nich, wówczas transakcja uważana jest za podejrzaną. Inni producenci stosują nieco inne podejście, ale chodzi o to samo. Oszukanie systemu opartego na RBA nie jest wcale proste. Atakujący musiałby po pierwsze dokładnie znać zasady działania silników pracujących w tle, po drugie poznać mechanizmy korelacji, atrybuty brane pod uwagę te w każdej organizacji są inne, oraz akceptowalne stopnie odchylenia od normy. Badanie działań użytkownika może następować na różnych etapach transakcji, proces logowania, standardowe operacje czy operacje wysokiego ryzyka. Zalet RBA nie można niedoceniać, jest to technologia pracująca w tle, w sposób niewidoczny dla użytkownika. Efekty jej działania dla Jana Kowalskiego są widoczne tylko wówczas, jeżeli wykryta zostanie transakcja, która może budzić wątpliwości. Rośnie zatem zaufanie użytkownika do dostawcy usługi. S. 153194 komputer pod lupą. To, co w danym przypadku brane jest pod uwagę podczas oceny ryzyka, zależy od konkretnego rozwiązania. Każdy ma swoje preferencje. Niektórzy producenci na przykład Innovation czy 41st parameter skupiają się na ocenie wiarygodności czy też reputacji stacji końcowej, tak zwany CDI Client Device Identification. Badana jest tutaj każda stacja kliencka, która łączy się z portalem. Jeżeli podczas takiej sesji system zauważy, że stacja ta powoduje zakłócenia albo działa niezgodnie z przyjętym wcześniej wzorcem, wtedy przyznaje jej punkty negatywne, co prowadzi do utraty reputacji. Z drugiej strony, gdy stacja zachowuje się prawidłowo, otrzymuje plusy. Dla przykładu, jeżeli z jednego komputera łączymy się z setką różnych kont albo korzystamy z kilkudziesięciu kart kredytowych, to z pewnością nie jest to zachowanie standardowe. Zbadanie stacji nie wymaga pobrania przez nią jakiegokolwiek kodu. Rezultaty weryfikacji i reputacji są przechowywane w bazie danych, która może być współdzielona z innymi organizacjami. Dzięki temu możliwe jest zewidencjonowanie większej liczby potencjalnie wrogich komputerów. Systemy CDI oraz im pokrewne najczęściej potrafią zbierać informacje, takie jak rodzaj, wersja oraz język systemu operacyjnego, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej. Tych parametrów jest znacznie więcej. Systemy oparte na badaniu reputacji stacji klienckich sprawdzają się dobrze nie tylko w przypadku systemów finansowych, cyfrowych czy e-commerce całkiem nieźle wpasowują się w potrzeby dostawców gier internetowych. Nie ma jednak róży bez kolców. Systemy bazujące tylko i wyłącznie na CDI uważane są za nieskuteczne w przypadku ataków typu Man in the Browser. S. 153195. Wiemy, gdzie jesteś. Z FDS i badaniem stacji związane są także usługi geolokacji, czyli w dużym uproszczeniu identyfikacji na podstawie adresu IP komputera łączącego się z portalem. Obecnie identyfikacja adresu IP nie wystarcza. Potwierdzają to firmy zajmujące się dostarczaniem usług geolokacji, na przykład Max Mint czy Kuowa. Na marginesie. Okazuje się, że gros systemów FP wykorzystuje usługi geolokacji firmy Kuowa, na przykład Verisign czy Cybersource. Potrzebne jest też rozpoznawanie typu połączenia, na przykład do spraw dial-up, danych dotyczących routingu czy domen powiązanych z określonym adresem. Do tego dochodzi problem łączenia się przez różnego rodzaju proxy albo sieci maskujące, na przykład Tor. Część systemów geolokacji w pewnych przypadkach potrafi spojrzeć poza serwer proxy i ustalić prawdziwy adres IP, z którego nawiązywane jest połączenie. Jeżeli nie uda się tego zrobić, to transakcja przechodząca przez proxy może być z góry oznaczana jako ta o podwyższonym ryzyku. Dzięki danym z takich systemów możemy budować dodatkowe kryteria wiarygodności transakcji. Możliwe jest na przykład porównanie lokalizacji, z której nawiązywane jest połączenie z danymi posiadacza konta w naszej usłudze. Odnosząc się do wspomnianego Jana Kowalskiego, gdy konto zostało otwarte w Warszawie, a połączenie pochodzi z Władywostoku, to może być to znak ostrzegawczy. Ponadto możemy wychwycić coś, co eksperci określają mianem impossible travel, podróż niemożliwa do odbycia. Chodzi tutaj o sytuację, w której na przykład o 13.45 Jan loguje się do systemu Z Krakowa, a już 3 minuty później z jego konta zlecana jest realizacja przelewu Z Pekinu. Geolokacja pozwala także na włączenie czerwonego światła ostrzegawczego w momencie, kiedy połączenie pochodzi z kraju tak zwane wysokiego ryzyka. Tradycyjnie takimi miejscami są kraje afrykańskie, Rosja, Ukraina, Chiny, Bułgaria czy Rumunia. Co jeszcze można sprawdzać w przypadku portali typu e-commerce, gdzie klient może nie mieć prawie żadnej historii? Można sprawdzać jego adres e-mail. Adresy z puli hotmail.com, yahoo.com czy gmail.com mogą wzbudzać większe podejrzenia niż te łatwo identyfikujące klienta. Możemy także przyglądać się adresowi dostawy towaru. Skrytka pocztowa jest bardziej podejrzana niż adres zamieszkania. S. 153196. Nauki ciąg dalszy. Zanim jednak system będzie mógł rozwinąć skrzydła, dobrze jest nakarmić go danymi. Musi nauczyć się, jakiego rodzaju działania są prawidłowe, a jakie nie mieszczą się w akceptowalnym szablonie. Musimy też mu trochę pomóc, szacując ryzyko i przypisując określonym parametrom wagę. Dla każdego wycena transakcji będzie wyglądać inaczej. Na przykład dla polskiego banku z pewnością będą brane pod lupę te operacje, które inicjowane są spoza granic naszego kraju. Profilowanie zachowań przydaje się nie tylko w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z użytkownikami dobrze znanymi, takimi jak klienci banku. Nadaje się również do weryfikacji transakcji, które dokonywane są po raz pierwszy, na przykład przez przypadkowych klientów sklepów internetowych. Jeżeli ktoś kupuje komputer w Polsce, płacąc przy tym kartą wystawioną przykładowo w Paragwaju, to istnieje prawdopodobieństwo, że transakcja taka może być oszustwem i warto ją wstrzymać do momentu wyjaśnienia wątpliwości. Profilowanie na pierwszy rzut oka wydaje się zatem idealnym wręcz rozwiązaniem. Ma ono jednak także ograniczenia. Co, jeżeli nasz Jan Kowalski jest prawdziwym obieżyświatem i swoje przelewy robi z przeróżnych miejsc na świecie? O dziwnych porach. Za każdym razem korzystając z innego komputera, samo profilowanie, zwłaszcza zdefiniowane pobieżnie, może nie ochronić dostatecznie przed atakami typu MITM Man in the Middle, albo coraz bardziej popularnymi MITB Man in the Browser. Co zatem możemy zrobić, gdy zostanie wykryte nadużycie? Tutaj możliwości jest co najmniej kilka. Jeżeli korzystamy z systemów IVR Interactive Voice Response, możemy użyć ich na przykład do nawiązania połączenia z właścicielem konta i przeprowadzić dodatkową weryfikację, prosząc o podanie uzgodnionej wcześniej frazy, danych z umowy lub też innych szczegółów znanych tylko jemu. Możemy również zaprząc do pracy system powiadamiania SMS-em albo zwyczajnie przesłać maila. Najprostszym scenariuszem weryfikacji w takim przypadku może być SMS zwrotny, który potwierdza wolę przeprowadzenia transakcji. Wreszcie można wykorzystać człowieka, który otrzyma powiadomienie o podejrzanej transakcji i wykona telefon do posiadacza konta. Po takiej pozytywnej weryfikacji wzór zachowania użytkownika powinien zostać uaktualniony EDW systemie. Problem bezpieczeństwa transakcji elektronicznych dostrzegany jest także w szerszym kontekście niż walka o rynek. Dlatego też podejmowane są inicjatywy typu porozumienie bez barier, jak na przykład współpraca dwóch rywali firm Entrust i Verisign w celu zbudowania otwartej także dla innych bazy danych, zawierającej informacje o elektronicznych fałszerstwach i fałszerzach. Fraud Intelligence Network, budowanej według standardów ETF. http://wiki.katuls.org/html/draft-mraiki-incorporated-crowd07. Warto wspomnieć także o inicjatywach podejmowanych przez największych wystawców kart kredytowych Visa i Mastercard. Visa lansuje program Visa 3D. 3 Domain Secure, Mastercard Secure Code. W obu przypadkach chodzi o to samo. Posiadacz karty może dokonywać za jej pośrednictwem transakcji tylko wówczas, jeżeli wcześniej nada jej hasło w specjalnym serwisie, najczęściej prowadzonym przez bank. Od tej pory każda transakcja wymaga dodatkowego uwierzytelnienia tym hasłem. Koncepcja byłaby świetna, gdyby nie phishing. Hasło musi zostać gdzieś wpisane, a zwykły użytkownik może mieć problemy z rozpoznaniem podrobionej strony. Jest to jednak jakiś krok naprzód. S. 153197 na zakupy. Dobre rozwiązanie antyfraudowe powinno charakteryzować się kilkoma cechami, które wymagają weryfikacji poprzez testy i wdrożenia pilotażowe. System FDS musi być elastyczny i dopasowywać się do potrzeb konkretnego kontekstu biznesowego. W związku ze złożonym charakterem transakcji online nie można opierać się tylko i wyłącznie na jednym mechanizmie, na przykład CDI. Konieczna jest kombinacja kilku technologii. System musi cechować niski współczynnik fałszywych alarmów, co w dużej mierze zależy od jakości usług konsultingowych. Większość producentów dostarcza platformę deweloperską, która powinna być odpowiednio zaprogramowana. Wysoki współczynnik fałszywych alarmów oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowych osób do obsługi incydentów oraz niepotrzebnie angażuje użytkowników. Dodatkowa weryfikacja poprawnych transakcji. Nie bez znaczenia jest też zdolność do nieprzerwanej pracy, włącznie z funkcjonalnością wysokiej dostępności. A skoro o tym mowa, to warto sprawdzić, czy ilość transakcji, które muszą zostać obsłużone, często liczone. W. TPS Transactions per second nie przekracza możliwości produktu. Po wdrożeniu oddany do eksploatacji system powinien być łatwy. W. Zarządzaniu umożliwiać szybki dostęp do zdarzeń i incydentów, a także zapewniać mechanizmy obsługi tych drugich. Przydadzą się też wszelkie funkcje typu Computer Forensics, które pomogą przeprowadzić dochodzenie i zebrać niezbędne dowody na potrzeby postępowania sądowego. Rozwiązanie musi również umieć działać proaktywnie i umożliwiać integrację z systemami dodatkowej weryfikacji tożsamości. Wreszcie, co podkreślane jest w odniesieniu do każdego systemu związanego z bezpieczeństwem, należy zwrócić uwagę na możliwości raportowania. Nic nam nie przyjdzie z implementacji systemu, jeżeli nie będziemy potrafili dowieść jego skuteczności. Rynek FDS jest jeszcze stosunkowo młody, a mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom online są ciągle doskonalone. Ale czy nie miło dostać czasem telefon z banku, który wyraża troskę o bezpieczeństwo naszych pieniędzy?